Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął biskupów kubańskich przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum.
Episkopat Francji poinformował o wrześniowej pielgrzymce papieża do Paryża i Lourdes.
Czym są rekolekcje ignacjańskie? Na to pytanie w rozmowie z księdzem Józefem Polakiem odpowiada ksiądz Tadeusz Hajduk, jezuita.
28 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Ojciec Święty przyjął na prywatnych audiencjach arcybiskupa Hawany, kardynała Jaime Ortega y Alamino oraz pięciu innych biskupów kubańskich przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum.
Od pół wieku Kubą rządzi reżim braci Fidela i Raula Castro, odwołujący się do realnego socjalizmu. Kraj boryka się z ubóstwem, problemem jest też spadek liczby urodzeń. Do głównych tego przyczyn należy rozpowszechniona darmowa aborcja. Co trzecie dziecko zabijane jest przed narodzeniem. Na Kubie dopiero na początku lat 90. wprowadzono zmiany w konstytucji, zezwalając na swobodę praktykowania religii. W całym kraju istnieją 3 prowincje kościelne i 11 diecezji. Bolączka kubańskiego kościoła to brak kapłanów. Jest ich niespełna 300, co sprawia, że na jednego księdza często przypada ponad 20 tysięcy wiernych. W 1989 roku kraj ten odwiedził Jan Paweł II, a 2 miesiące temu watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.
Kardynał Ortega powiedział ostatnio, że na Kubie odczuwa się wiatr przemian. Dobrze ocenił też relacje Kościół-Państwo. Zaznaczył, że mogłyby być one jeszcze lepsze przy większym otwarciu ze strony władz.
Episkopat Francji oficjalnie ogłosił, że Benedykt XVI przybędzie do tego kraju z 4-dniową pielgrzymką. W dniach od 12 do 15 września papież odwiedzi Paryż i Lourdes. Okazją do tej wizyty jest 150. rocznica objawień maryjnych w Lourdes.
Swą podróż Benedykt XVI rozpocznie od stolicy Francji, gdzie spotka się z przedstawicielami władz i świata kultury. Weźmie udział w nieszporach w paryskiej katedrze Notre Dame oraz przemówi do młodzieży. W Paryżu Ojciec Święty będzie rozmawiał także z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich, judaizmu i islamu. 13 sierpnia odprawi mszę świętą na Placu Inwalidów, a po południu uda się do Lourdes. Wieczorem na zakończenie tradycyjnej procesji maryjnej ze świecami spotka pielgrzymów. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w niedzielę. Benedykt XVI odprawi mszę świętą, spotka się z francuskim episkopatem, a wieczorem będzie przewodniczył procesji eucharystycznej. W ostatnim dniu pielgrzymki Ojciec Święty udzieli sakramentu namaszczenia chorych.
Coraz częściej katolicy poszukują indywidualnie odpowiedzi na nurtujące ich pytania i pragną głębiej poznać duchowość chrześcijańską. Jedną z propozycji Kościoła są ćwiczenia duchowe. Temat ten porusza ksiądz Tadeusz Hajduk, kierownik domu rekolekcyjnego w Zakopanem, w rozmowie z księdzem Józefem Polakiem.
Proszę ojca, cóż to są ignacjańskie ćwiczenia duchowne? Brzmi to bardzo mądrze, uczenie, ludzie się nieraz boją, że zbyt surowe. Czy rzeczywiście takie są?
Myślę, że ci, którzy się zetknęli z tymi rekolekcjami ignacjańskimi, bo tak są, myślę, częściej nazywane, wiedzieliby, że jest to doświadczenie, które chętnie powtarzają co roku, bo jest taka możliwość. Brzmi to dosyć... Może dziwnie dla kogoś, kto pierwszy raz słyszy, rekolekcje ignacjańskie, czy jeszcze inaczej ćwiczenia duchowne, czy ćwiczenia duchowe. Ale jest to faktycznie ćwiczenie ducha poprzez codzienne spotykanie się z Panem Bogiem na osobistej modlitwie i spotykaniem się z kierownikiem duchowym, który pomaga dostrzec te rzeczy, które Pan Bóg w danej osobie uczynił, pomóc jej rozeznać, czy to, co słyszy w sobie, przeżywa na modlitwie, jest faktycznie od Pana Boga, czy jest to jej własna myśl, czy może jeszcze jakaś myśl podsuwana przez ducha złego, kusiciela.
Ludzie, którzy normalnie chodzą do kościoła, przyzwyczaili się, że rekolekcje są w Wielkim Poście, że rekolekcje są w Adwencie czasami, że na rekolekcje się chodzi na nauki rekolekcyjne. Te są inne. Dopowiedzmy, jakie?
To są inne, mogą być w ciągu całego roku przeżywane, ale ich inność polega na zupełnie czym innym. Są to rekolekcje tak zwane zamknięte, w takiej swojej formie klasycznej, przeżywane w domu rekolekcyjnym kilka dni. Pierwszy etap taki wstępny jest pięciodniowy, tak zwany fundament, a potem są to rekolekcje doroczne, ośmiodniowe w czterech etapach, tak zwanych tygodniach. Jako że klasyczna forma rekolekcji jest dla niewielu osób dostępna, bo klasyczna forma jest 30-dniowa, a mało kto mógłby sobie na 30 dni urlopu i wyciszenia w tym czasie pozwolić. Dlatego ta forma jest zaadaptowana w ten sposób, że owe 30 dni przeżywa się w ciągu 4 kolejnych lat, co roku po 8 dni.
Wymagania są dosyć konkretne. Czy każdy może na takie rekolekcje przyjechać, o takie poprosić?
Myślę, że zdecydowana większość osób może na takie rekolekcje przyjechać. Raczej nie przyjmujemy osób młodszych niż 19-20 lat. Młodsze osoby, proponuje się im czasem inne formy, podobne do rekolekcji ignacjańskiej, czy na nich wzorowane, ale dopasowane do młodzieży, krótsze. Górnej granicy nie określamy. Są osoby, które i po 80 roku życia jeszcze przyjeżdżały i dobrze przeżyły. Natomiast zasadą, która może być dla niektórych trochę przestraszająca, jest to, że zaprasza się do wyciszenia takiego, że jest to milczenie rekolekcyjne. To znaczy, że nie ma jakichś zewnętrznych kontaktów ani ze światem, przez telefony, przez słuchanie radia, czytanie gazet, czy rozmawianie z innymi rekolektantami. Rozpoczyna się milczenie rekolekcyjne, jest to wsłuchiwanie się tylko w swoje serce, na modlitwie i codzienna rozmowa, ale z kierownikiem duchowym na temat tego, co się w czasie rekolekcji przeżywa. O innych rzeczach się nie rozmawia. Chodzi o jak najpełniejsze oderwanie się od świata, żeby usłyszeć, co w sercu jest, co Pan Bóg chce mi powiedzieć, a co świat może na co dzień zagłusza.
Są to zatem rekolekcje z prowadzeniem indywidualnym. Jak wygląda dzień rekolektanta?
Jest to taka forma może trochę pośrednia w Polsce stosowana w stosunku do tego, co święty Ignacy przewidział. Dla niego były to rekolekcje zupełnie indywidualnie prowadzone, gdzie wszystko się odbywało pomiędzy prowadzącym a osobą prowadzoną. Natomiast w naszych warunkach wprowadzenia do modlitwy są takie same dla całej grupy, dla konkretnego tak zwanego tygodnia rekolekcji, czyli te same tematy do rozmyślania, do medytacji. Natomiast każda z tych osób ma swojego własnego kierownika duchowego, z którym codziennie spotyka się na rozmowy 20 minut, czy czasem nieco dłużej. Czyli nie jest to forma taka typowa, że tylko jest sam na sam i wszystko odbywa się między kierownikiem a osobą prowadzoną. Dana osoba, każda ma zaproponowane tematy do modlitwy i propozycje, żeby były 4 godziny, czasem 5 osobistej modlitwy. Czyli 4 takie czasy, które mogą trwać 45 minut do 60 tej osobistej modlitwy z Panem Bogiem. Czyli mnożąc to na 4, no są to gdzieś właśnie 3-4 godziny zegarowe osobistej modlitwy medytacyjnej, czyli rozmyślania nad konkretnym tekstem biblijnym, konkretnym tematem swojego życia, by poczuć, czego Pan Bóg właśnie chce mnie nauczyć przez to dane Słowo Boże. Jest to wymagająca forma, ale myślę, że po to te etapy są, także ten etap wstępny, żeby prawie każda osoba mogła tego typu rekolekcje przeżyć.
Mają ludzie kłopot z takim wyciszeniem się, kiedy przyjeżdżają pierwszy raz?
Myślę, że jest to trudne. Ci, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, więc jak gdyby jeszcze nie do końca czują, na czym ma milczenie polegać, może się im wydawać, że tylko trzeba ciszej rozmawiać, albo że no właśnie można porozmawiać sobie z księdzem, a nie ze świeckimi, więc jest to trudniejsze. I to my czujemy w domu rekolekcyjnym, że to jest wszystko grupa tych takich początkujących. Natomiast te kolejne tygodnie, ośmiodniowe, to już są osoby, które równocześnie odprawiają w jednej grupie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień. I widać już, grupa jest bardziej wyciszona, bo są to osoby, które zasmakowały tego, jak milczenie pomaga w modlitwie osobistej i grupa jest faktycznie o wiele bardziej wyciszona już.
Kto przyjeżdża do Was na takie rekolekcje?
I mężczyźni, i kobiety, choć jak to w kościele jest, większość jest kobiet. Mężczyźni są w mniejszości. Są to wszystkie stany kościoła. No, biskupów nie ma jeszcze, czy są rzadcy. Natomiast kapłani przyjeżdżają, klerycy i zakonni, i diecezjalni, siostry zakonne i bardzo dużo świeckich. Kiedy rekolekcje zaczynały się w Polsce przed 20 laty, czy nieco więcej, większość stanowiły właśnie siostry zakonne, trochę księży, świeccy byli rzadcy. Obecnie większość rekolektantów są osoby świeckie i sporo jest osób właśnie takich młodszych. Powiedzieliśmy, że przyjmujemy od 20 roku życia gdzieś, ale właśnie ten przedział 20-30 lat, 30-40 to są największe grupy osób przyjeżdżających. Przyjeżdżają często zachęceni przez swoich znajomych, którzy już przeżyli tego typu rekolekcje, a szukali czegoś głębszego. Często są to osoby, które mają doświadczenie takiego czy innego ruchu w kościele, przeszli wszystkie etapy, na przykład oazy, są animatorami i czują, że sami potrzebują jeszcze jakiejś formacji dodatkowej, głębszej i odkrywają w rekolekcjach ignacjańskich. Jest głód duchowości, głód modlitwy w kościele, szukania czegoś głębszego, nie zatrzymywania się tylko na jakichś zewnętrznych formach i myślę, że ta forma rekolekcji odpowiada na te zapotrzebowania. Stąd widzi się, że są ciągle nowe osoby przyjeżdżające. Bo jeśli nasz dom zakopiański w ciągu roku przyjmuje ponad 600 osób na wszystkie serie rekolekcji, to około 1/3, ponad 200 to są ci na tym tak zwanym fundamencie, czyli ci, którzy są pierwszy raz.
Dlaczego warto o takich rekolekcjach myśleć, ewentualnie takich rekolekcji spróbować? Dlaczego?
Myślę, że warto takich rekolekcji skosztować, spróbować, czy podjąć przez tego typu rekolekcje pogłębioną relację z Bogiem, bo jest to okres dłuższy swojego osobistego spotkania z Bogiem. Na rekolekcjach w parafii jest się bardziej biernym. Jest to wysłuchanie konferencji, kateches, często bardzo dobrych, pięknych, ale nie ma czasu, żeby to gdzieś mogło w sercu jakoś pobyć dłużej i powiedzmy puścić korzenie. Natomiast w rekolekcjach ignacjańskich jest to nie tyle konferencja, katecheza, ile wprowadzenie do modlitwy. Natomiast to, co najważniejsze, dokonuje się już na spotkaniu sam na sam danej osoby z Panem Bogiem. I tu jak gdyby puszcza korzenie to Słowo Boże w serce ludzkie i daje to większą gwarancję dłuższego jak gdyby owocu tego typu rekolekcji. Nie znaczy, że to wystarczy. Czasem osoby przyjeżdżające po roku mówią, że starczyło na 2 miesiące, na 3 miesiące, że codzienna była jeszcze modlitwa, codzienna medytacja, a potem jakoś się też wypalali. Jeśli chodzi o samo nawrócenie, całe te rekolekcje służą nawróceniu, ale szczególnie pierwszy tydzień, czyli ten pierwszy etap jest nastawiony na takie głębsze poznanie, doświadczenie tajemnicy grzechu. Nie swojego jakiegoś osobistego, ale czym faktycznie grzech jest, żeby od tego grzechu chcieć się odwrócić, czyli po prostu nawrócić. I ten pierwszy tydzień jest kończony, oczywiście nie jest to pod przymusem, ale z wielką zachętą, spowiedzią generalną, czyli spowiedzią z całego życia. Także z tych rzeczy, które już były wyznawane na spowiedziach, ale czując ten grzech mocniej po tym pierwszym tygodniu, ta spowiedź może być czymś głębszym, które spowoduje jakieś jeszcze głębsze, poważniejsze przemienienie serca, czyli nawrócenie.
Jaka jest satysfakcja z takiej pracy? Czy może jest jakiś taki przypadek, który no gdzieś tak w sercu zapadł, że do dzisiaj daje radość, nadzieję?
Ja myślę, że satysfakcją jest to, jak widzi się przemianę osoby, która się dokonuje przez poszczególne dni, poprzez spotykanie z Panem Bogiem. To znaczy często właśnie z tych osób, które w pierwszym dniu są takie przygaszone, umęczone, jak zaczyna w tych osobach budzić się życie. Życie, które się budzi w sercu, we wnętrzu, ale które widać na twarzy, widać w oczach. I satysfakcją jest również to, jak te osoby przyjeżdżają na kolejny rok i widać, że jest postęp, widać, że coś się w nich dzieje, widać, że one żyją pomiędzy jedną a drugą serią rekolekcji tym życiem Bożym głębszym, że nie wiem, mają pragnienie, żeby być codziennie na Eucharystii, nie tylko w niedzielę, ale w ciągu tygodnia, że jak w którymś dniu tej Eucharystii zabraknie, to czegoś im brakuje w tym życiu. I nie jest to jakaś płytka dewocja, jest to po prostu potrzeba serca dla tych ludzi. I jeszcze taką jedną ważną rzeczą, której może nie zawsze się mówi czy wie, nie tylko my tym ludziom coś dajemy, ale oni nam dają. Znaczy można powiedzieć, że nie tylko my ich ewangelizujemy, także oni nas ewangelizują. To ich świadectwo życia, wiary, którym się dzielą poprzez rekolekcje, nas też ubogaca, nas też zbliża do Pana Boga, tych, którzy są dającymi, kierownikami duchowymi. To nie jest tak, że my jesteśmy dla nich mistrzami, oni nas tylko słuchają. I tak może być bardziej w rekolekcjach parafialnych, w rekolekcjach ignacjańskich, gdy jest się kierownikiem duchowym, jest się pewnym przewodnikiem, ale idzie się razem. Jest to wspólne doświadczenie wiary i myślę, że to jest taka dobra satysfakcja, którą mamy na co dzień. Cieszenie się wiarą innych i ubogacanie się tą wiarą innych.
Wspomniałeś, że rekolekcje w Polsce w tej skali takiej bardzo otwartej rozpoczęły się 20 lat temu, wtedy kiedy praktycznie po okresie komunizmu można było takie domy otworzyć. Powiedzieliśmy, jest dom w Zakopanem. Gdzie jeszcze?
Te rekolekcje rozpoczęły się jeszcze przed tymi możliwościami w naszym pierwszym domu w naszej prowincji krakowskiej, w Czechowicach-Dziedzicach. To już były lata 80., początek, ale wtedy było bardzo mało osób. Taki szczególny rozwój nastąpił właśnie w latach 90., kiedy była możliwość otwarcia ponownie domu w Częstochowie, który jest centrum duchowości, w którym faktycznie co roku jest w tym momencie ponad 1000 osób, czy do 1400 odprawiających rekolekcje. Jest to dom jakby największy, najbardziej prężnie w tym momencie funkcjonujący w naszej prowincji. I oprócz tych dwóch domów właśnie jest ten trzeci dom zakopiański w krakowskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego. Prowincja warszawska ma swoje domy w Gdyni, Kaliszu, mniejszy w Falenicy pod Warszawą. Także inne domy niejezuickie próbują tego typu rekolekcje dawać w mniejszym stopniu, chociażby księża salwatorianie, którzy dają w Krakowie, a teraz także w Trzebini, otwarli nowy dom rekolekcyjny i tego typu rekolekcje dają w mniejszym wymiarze, ale też kiedyś przyjeżdżali do nas, kiedyś nam pomagali w dawaniu, teraz sami dają. I my się też tym cieszymy, bo ćwiczenia duchowe Ignacego to jest skarb Kościoła, nie tylko skarb jezuitów. I myślę, że warto, że inni, którzy potrafią z tego skarbu korzystać, też go używają.
Jest otwarcie towarzystwa na całym świecie na tego typu prowadzenie ludzi ku Panu Bogu?
Myślę, że w każdej prowincji, w każdym kraju na inny sposób się ta forma rekolekcji rozwija, jest adaptowana, ale jest to cały czas ważne narzędzie i myślę, że pozostanie do końca naszego zakonu ważnym narzędziem. To było narzędzie świętego Ignacego. My jako jego synowie go używamy. Myślę, że w innych krajach, chociażby także tutaj we Włoszech, bardzo typowe są rekolekcje, których u nas w Polsce jeszcze jest mniej, tak zwane rekolekcje w życiu codziennym, kiedy osoby nie jadą do domów rekolekcyjnych, tylko te treści przeżywają w swoim codziennym życiu, normalnie pracując, żyjąc. Jest to większy jeszcze wymóg dla nich, ale także dla tych, którzy to dają, bo trzeba ten czas rekolekcyjny rozłożyć na pół roku, rok takiego stałego towarzyszenia osobie.
Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby się bardziej zainteresować rekolekcjami jezuickimi, cóż, odsyłamy na stronę internetową www.jezuici.pl. Tam są linki do domów rekolekcyjnych, tam więcej przeczytać na ten temat można. Przypomnijmy, o rekolekcjach ignacjańskich, zwanych również ćwiczeniami duchownymi, rozmawiałem z księdzem Tadeuszem Hajdukiem, jezuitą, kierownikiem domu rekolekcyjnego w Zakopanem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do Zakopanego.
Rozmową księdza Józefa Polaka kończymy nasze spotkanie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.